Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką wielu materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily.eu. A teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka. Na początku tego odcinka zadam Ci takie pytanie, jakie zadałam członkom naszej grupy na Facebooku Polish for Foreigners, mówimy po polsku. Jakie polskie tradycje podobają Ci się najbardziej i chciałbyś je włączyć do swojego życia? A może już to zrobiłeś, zrobiłaś? Może już je kultywujesz? Czy to jest możliwe, żeby interesować się jakąś kulturą, krajem, językiem, nie mieć żadnych relacji z tym krajem, ale kultywować jego tradycje? W sumie czemu nie, prawda? Dlaczego nie? A Polska w tradycje jest niesamowicie bogata. Czasami mam wrażenie, że polska tożsamość jest zbudowana przede wszystkim na tradycjach, na zwyczajach. Nie tylko religijnych, bo oczywiście tych religijnych tradycji mamy w Polsce mnóstwo, czy to dzielenie się opłatkiem na Boże Narodzenie, śpiewanie kolęd, chodzenie w niedzielę na mszę. Ale mamy też dużo świeckich tradycji, jak podawanie jajek w majonezie na imieniny, krótkie wakacje na początku maja, czyli tak zwana majówka, albo na przykład oglądanie komedii Kevin sam w domu na święta Bożego Narodzenia. Jeśli Twoim partnerem, partnerką jest Polak, to prawdopodobnie przynajmniej niektóre polskie tradycje kultywujecie. Jakie? Napisz mi o tym w mailu na adres paulina@polskidaily.eu. A teraz chcę powiedzieć kilka słów na temat samych tradycji. Dlaczego te tradycje są dla Polaków takie ważne? Na pewno dlatego, że przez wiele wieków pozwalały Polakom pamiętać, że należą do narodu polskiego, że są Polakami, szczególnie w takich sytuacjach kryzysowych, jak na przykład fakt, że Polska przez długi czas w ogóle nie istniała. Także w czasach komunizmu, kiedy komuniści chcieli wprowadzić nowy ład, nowy porządek, kiedy chcieli zlikwidować religijność Polaków i zastąpić religijne tradycje tradycjami świeckimi albo po prostu je zlikwidować, no to Polacy na to nie pozwolili. Także Polacy, którzy wyjeżdżali za granicę, emigrowali, uciekali z kraju, czy to z powodów politycznych, czy ekonomicznych, trzymali się mocno, trzymali się kurczowo tych tradycji, żeby pamiętać, kim są, żeby nie stracić tej tożsamości. Chociaż tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie, czy naprawdę mieszkając za granicą, będąc emigrantem przez wiele lat, potrzebujemy tej naszej tożsamości z ojczyzny, z naszego kraju? Muszę przyznać, że jako emigrantka sama dużo na ten temat myślę. I w moim domu nie ma za wielu tradycji, ale czasami mi ich brakuje. Czasami myślę, że chciałabym zorganizować wigilię, na której będzie i barszcz, i uszka, i karp, i będą kolędy, ale jakoś tak nie mam jak, nie mam z kim. W wielu dużych krajach, jak na przykład Stany Zjednoczone, mieszka bardzo wiele mniejszości, prawda? Mieszkają Polacy, mieszkają Irlandczycy, mieszkają Chińczycy, którzy czasami od wielu pokoleń tam mieszkają, ale cały czas kultywują swoje tradycje i mają swój sposób bycia. Ale jednocześnie to, co ich łączy, to, co sprawia, że są jednym narodem, oprócz języka, który nie zawsze zresztą jest używany, to takie wspólne narodowe tradycje, jak obchodzenie święta dziękczynienia czy Halloween, prawda? I wydaje mi się, że jak ktoś przeprowadza się do nowego kraju i zaczyna przestrzegać takich tradycji albo wprowadza te tradycje do swojego życia, to pozwala mu to czuć się w tym nowym kraju trochę bardziej jak w domu, czuć się częścią społeczności. Na przykład, jeśli mieszkacie w Polsce i 1 listopada pójdziecie na cmentarz zapalić znicza, na przykład na grobie nieznanego żołnierza, to poczujecie się częścią wspólnoty i na pewno będzie Wam miło. A jednak mimo tego, że tradycje generalnie są chyba pozytywne, potrzebne i ważne, są takie tradycje, których według mnie powinniśmy się pozbyć raz na zawsze. I mówię tu zarówno o takich tradycjach jak obrzezanie dziewczynek, małżeństwa nieletnich, czy corrida na przykład w Hiszpanii. W ogóle, przepraszam bardzo moich hiszpańskich słuchaczy, ale wydaje mi się, że w Hiszpanii są okropne tradycje. I niektóre z tych tradycji, i większość z tych tradycji opiera się na maltretowaniu zwierząt. Na przykład tradycja galgos. To są takie psy myśliwskie, które w czasie sezonu polowania na zające pomagają myśliwym, a jeśli przegrają, to myśliwi je torturują. Na przykład wieszają je na drzewach. Albo tradycja obcinania głowy gęsi. Gęś wiesza się na jakimś sznurze w porcie i łodzie przepływają pod tym sznurem, a ludzie uderzają w gęś i ją zabijają, bo celem tej zabawy jest odcięcie głowy gęsi. Okropne. Albo podpalanie rogów byka. W Pakistanie jest okropna tradycja używania niedźwiedzi jako przynęty dla psów. Niedźwiedź jest przypinany metalowym łańcuchem do jednego miejsca i wypuszczane są psy, które mają ze sobą i z tym niedźwiedziem walczyć. Czy to nie brzmi jak produkt chorego umysłu? I pewnie większość Polaków powie, takie okropieństwa dzieją się tylko za granicą. Ale Polska i Polacy nie są aż tacy niewinni. Wszystko zaczęło się od Marzanny. Marzanna to nie jest prawdziwa kobieta. Marzanna jest kukłą, lalką. Symbolizuje zimę. Jeszcze w czasach przedchrześcijańskich Słowianie, a także ich dzieci, budowali kukłę, lalkę, która przypominała kobietę. Na koniec zimy, na początku wiosny, taką lalkę wrzucali albo do rzeki i pozwalali jej utonąć, odpłynąć, albo palili ją na stosie. To miało symbolizować koniec zimy i początek cieplejszej pogody, dłuższych dni, czegoś pozytywnego. Może wierzyli, że to pomoże zimie odejść szybciej. Ta tradycja przetrwała stulecia. Przetrwała do naszych czasów. Dzisiaj również dzieci w przedszkolach, w szkołach albo budują kukłę, albo rysują marzannę, albo budują marzannę, albo rysują marzannę. Czasami ją palą w ognisku. Kiedy byłam dzieckiem, bardzo lubiłam tę tradycję. Zawsze zimą czekaliśmy na ten moment. I dopiero kilka lat temu jeden z moich studentów uświadomił mi, że to jest trochę podobne do palenia czarownic na stosie. Chociaż może to trochę nadinterpretacja, bo ta marzanna symbolizuje zimę, a nie kobietę, a nie czarownicę. I Kościół próbował zwalczyć tę tradycję. W XV wieku synod zakazał jej praktykowania, ale jak to z tradycjami, prawda? Są tak mocne, że no nie da się ich zmienić różnymi przepisami, nakazami, zakazami. Czasami stety, a czasami niestety. W XVII wieku Kościół wymyślił, że zamiast marzanny, czyli pogańskiego symbolu pory roku, pogańskiego symbolu bogini zimy, ludzie powinni mordować Judasza. Judasz to oczywiście zdrajca, Judasz Iskariota, który zdradził Jezusa. Najgorszy łotr, najgorszy złoczyńca w historii chrześcijaństwa. Nowa tradycja miała polegać na tym, że ludzie będą budować kukłę Judasza i zrzucać go z wieży. I ta tradycja również przetrwała do naszych czasów. Na szczęście nie jest to tradycja ogólnopolska, bo Kościół zakazał jej i w większości województw ten zakaz wszedł w życie i ludzie przestali to robić, ale w województwie podkarpackim, czyli mniej więcej tam, gdzie jest Rzeszów, są miejsca, gdzie wciąż te tradycje się kultywuje. Na przykład w Sanoku czy w Pruchniku. I Pruchnik jest takim najgorszym miejscem. Dlaczego? Dlatego, że kukła Judasza wcale nie wygląda jak postać sprzed 2000 lat, która była zdrajcą, ale wygląda jak Żyd, który mieszkał w Polsce na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, przed wojną, jak ortodoksyjny Żyd. A właściwie nie jak Żyd, ale jak karykatura Żyda. Bo nie tylko ma kapelusz i pejsę, ale ma też na przykład duży nos. I niestety tak właśnie byli portretowani Żydzi w karykaturach. To, co jest naprawdę smutne i w jakiś sposób niepokojące, czyli sprawiające taką nerwowość, taki stan nerwowości, jest to, że ludzie bardzo ekscytują się tą tradycją. Na inscenizację, na ten moment palenia Judasza przychodzą tłumy. Tłumy zaangażowanych ludzi, którzy krzyczą, którzy uderzają w tę kukłę, jakby to był prawdziwy wróg, jakby to był jakiś przestępca, kryminalista. Pokazują ją dzieciom i zachęcają dzieci, aby robiły to samo. I te dzieci, które patrzą sobie na tego Żyda, który nie dość, że zostaje pobity, to jeszcze zaraz będzie spalony, tworzą sobie w głowie jakąś wizję. Skoro rodzice mówią, że ten człowiek, który wygląda inaczej niż my, jest zły, dzieci raczej nie kwestionują tego, co mówią rodzice. Dopiero nastolatki to robią. I właśnie dlatego to wydaje mi się być bardzo złą praktyką, bo nowe pokolenie uczy się nienawiści do innej grupy społecznej. Czy ja przesadzam? Pod artykułem, z którego dowiedziałam się o tej tradycji, jest dość dużo komentarzy osób broniących jej. Osób, które mówią, to nie jest symbol typowego Żyda. To jest symbol Judasza, zdrajcy Jezusa. No to dlaczego on ma pejsy Wydaje mi się, że 2000 lat temu Żydzi raczej nie wyglądali w ten sposób. Inni komentujący mówią, Żydzi znęcają się nad Palestyńczykami, więc my możemy palić kukłę Judasza. Czy naprawdę chcemy brać przykład zrobienia krzywdy innej grupy społecznej, skoro oni robią źle, to my też możemy robić źle? Bardzo dziwna logika, nie? Zresztą, co my, Polacy, czulibyśmy, gdyby na przykład Ukraińcy mieli tradycję, że raz w roku robią lalkę, robią kukłę Sarmaty, oligarchy, który na przykład w XVII wieku posiadał wielkie ziemie na terenie Ukrainy i maltretował biednych chłopów? I co by było, gdyby oni te kukłę co roku nadziewali na pal, czyli brutalnie mordowali? Jak my byśmy się czuli? Na pewno niezbyt miło. I ciekawostką taką, na ostatni mój komentarz na temat tej dziwnej tradycji, ciekawostką jest to, że jeszcze w 1928 roku 1/7 społeczności Pruchnika to byli Żydzi. Więc wydaje mi się, że jeśli dzisiaj ludzie zachowują się w ten sposób, to, że Polacy traktowali Żydów jak braci przed II wojną światową, to nie jest do końca prawda. Na szczęście powstają też nowe tradycje. I tradycje się zmieniają. Ja głęboko wierzę w to, że powinniśmy i możemy zmieniać złe tradycje. Możemy też tworzyć nowe tradycje. Czytałam w wielu miejscach, że tradycja to jest coś stałego. Coś, co mamy od wieków. Coś, co mamy od zawsze i czego nie da się zmienić. I ja się z tym nie zgadzam. Bo według mnie tradycja powinna być czymś, co faktycznie łączy grupę ludzi, co powtarzamy i co pozwala nam reflektować nad tym, kim jesteśmy i jaka jest nasza tożsamość. I jest taka fajna nowa tradycja w Polsce, która powstała w roku 2013, a więc nie tak dawno, 9 lat temu. Ta tradycja również jest związana z Żydami. Wymyśliła ją Ewa Budek z Muzeum Polin. Muzeum Polin to warszawskie Muzeum Żydów. Kiedy w 2013 roku otworzono to muzeum, to był ten sam rok, w którym powstanie w getcie warszawskim obchodziło 70. rocznicę. Pracownicy muzeum głęboko myśleli, zastanawiali się nad tym, jak wypromować takie wydarzenie, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało, wzięło w nim udział i żeby dotrzeć do osób, które brały udział w tym powstaniu i jeszcze żyją. Poszukiwali symbolu, zastanawiali się nad symbolem. I wtedy właśnie ta kobieta, Ewa Budek, przypomniała sobie, że Brytyjczycy 11 listopada wczepiają sobie w ubrania taką broszkę, taką przypinkę w kształcie maku, czerwonego maku. Pomyślała, że można by było zrobić coś podobnego. Zaplanowała akcję, w której wolontariusze mieli przekazywać ludziom papierowy kwiat, papierowy żółty żonkiel, który miał się właśnie stać symbolem tego powstania. I dlaczego żółty żonkiel? To nie jest tak, że w getcie warszawskim kwitły żonkile. Nie. W getcie warszawskim nie było w ogóle zieleni. Był tylko beton. Zero zieleni. Ale pani Budek sobie przypomniała, że w książce Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, która jest takim wywiadem rzeką, czyli bardzo długim wywiadem z Markiem Edelmanem, chyba najsłynniejszym walczącym w Powstaniu Warszawskim, najsłynniejszej osobie biorącej udział w powstaniu w getcie warszawskim, przeczytała, że co roku Edelman otrzymywał żółte kwiaty od anonimowej osoby. I wszyscy kojarzą tego mężczyznę właśnie jako taki symbol, jako osobę symbol powstania w getcie warszawskim. A ponieważ ta rocznica odbywała się akurat na wiosnę, 19 kwietnia, w czasie, kiedy kwitną żonkile, to żonkile stały się symbolem tej tradycji. I od tamtej pory faktycznie osoby, które pamiętają o tym powstaniu w getcie warszawskim, o kolejnych rocznicach, czy to są jacyś aktywiści, czy osoby publiczne, czy nawet spore grono moich znajomych, przypina sobie właśnie żółty żonkil, czy to do swetra, czy to do płaszcza i tak dalej. Mam nadzieję, że tego typu tradycje będą w Polsce powstawać. Tradycje świeckie, tradycje, które upamiętniają dobre stosunki, które upamiętniają ważne wydarzenia i pomagają budować mosty, a nie palić mosty między narodami, grupami społecznymi i religiami. A jaka jest Twoja opinia na ten temat? Czy tradycje wolno zmieniać? Czy tradycje wolno modyfikować? Czy może tradycje, które trwają od setek lat, powinny zostać zachowane w niezmienionej formie? Daj mi znać, a najlepiej nagraj audio, wyślij mi plik audio ze swoją opinią na adres paulina@polskidaily.eu, a ja udostępnię Twoją opinię w następnym odcinku. I mały komunikat na koniec. Już właściwie w żadnej grupie konwersacyjnej nie ma miejsc, oprócz jednej. Jeśli jesteś na poziomie B2 i chcesz wziąć udział w... Jeśli jesteś na poziomie B1, B2 i chcesz wziąć udział w kursie konwersacyjnym w czwartki o 19:30 wieczorem polskiego czasu, to też napisz do mnie, bo zostało nam jedno miejsce i ruszamy prawdopodobnie od przyszłego tygodnia, czyli od 22 września 2022 roku. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i żegnam się. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.